Żyjemy w świecie, gdzie śmierć jest zupełnie marginalizowana. 2 dni urlopu okolicznościowego. I już. O tym się nie mówi. To jest temat tabu, to jest temat niewygodny. A jedyne co zabrzmi to na pewno w naszym przypadku boleśnie i strasznie, ale to jest ten pewnik, śmierć jest pewnikiem, której nikt z nas nie uniknie, ale w naszej świadomości ja też tak zawsze myślałam, że ona dotyka tylko ludzi u kresu życia, ludzi w podeszłym wieku, którzy odchodzą spełnieni, odchodzą po przeżytym życiu, a tak wcale nie jest.
O, to która zechce mocniejszą, to niech ma mocniejszą, okay, która słabszą, okay. Czy słabszą.
Rodzice i spotkanie, z którymi mam przyjemność, organizuję, stracili cząstkę siebie w różnych momentach. Nieważne, czy to dziecko żyło chwilę w łonie matki, czy miało roczek, czy miało 10, czy 20, czy jakąkolwiek liczbę lat, ta strata jest i nie da się o niej zapomnieć, nie da się wymazać z pamięci. A miejsce i nasze spotkanie to jest tym momentem zrozumienia, czasami też miłych, przyjemnych rzeczy. Integrujemy się, organizujemy na miarę naszych skromnych możliwości, ale również spotkania są po to, że jak jest bardzo źle, jak zapadamy się daleko w taką otchłań żałoby i bólu, to wiemy, że możemy przyjść, możemy być, spotykamy się w Centrum Aktywności Społecznej, i wiemy, że zostaniemy wysłuchani, zrozumieni, że nie musimy się kryć z naszym bólem, nie musimy się izolować od rzeczywistości, bo życie toczy się dalej. Ono mimo wszystko jest wartościowe, jest pełne, ale my to życie po stracie przeżywamy inaczej. Urodziłam się w Białymstoku, kocham Białystok i w obecnej chwili jeszcze jestem w Warszawie. Czynna zawodowo, praktycznie swój cały urlop wykorzystuję na to, żeby przyjechać, ale teraz już mogę sobie na ścianie powiesić kalendarz, na którym będę odhaczała miesiące do przyjazdu, do powrotu do domu, do miejsca, gdzie się wszystko zaczęło. Ja nigdy w życiu wcześniej nie prowadziłam fundacji. Pierwsze kroki były bardzo proste i trywialne, portale społecznościowe i założenie grupy wsparcia online. I ku mojemu największemu zdziwieniu bardzo dużo osób zareagowało. W chwili obecnej grupa wsparcia to jest około ponad 400 aktywnych użytkowników Fundacji Szczyt Konrada. I to cały czas rośnie. Natomiast bardzo chciałam wrócić i otworzyć grupę wsparcia w Białymstoku, na Podlasiu. I to się zaczęło rozrastać. Osoby się zaczęły zgłaszać. I później zadziałała ta tak zwana poczta pantoflowa. Przypominam sobie również, że na samym początku, któregoś razu podczas pobytu w Białymstoku, miałam ulotki informacyjne, które rozdawałam na ulicy przechodniom. I spotykałam się z takimi reakcjami. Niektóre osoby brały, nie, dziękuję, to mnie nie dotyczy. Nie musisz nic robić, tylko powiedzieć, że istniejemy. Jest wyparcie, jest jakiś taki niepisany strach o ocenę społeczną, o swoistego rodzaju stygmatyzację. Tak jakby żałobą można było się zarazić. Nie, żałoba nie zaraża. Więc ważne jest, żeby nie traktować inaczej, żeby nie bagatelizować, jeżeli osoba powie, że czuje się źle, to uszanować to. Po prostu czasami powiedzieć, ja jestem, nic innego nie mogę zrobić, jak po prostu być z tobą. Nie bagatelizować, nie używać słów, że czas goi rany. I widząc mały sukces, po każdym spotkaniu ja bardzo przeżywam emocjonalnie, do wszystkich piszę, zapraszam, wysyłam SMS-y, czy na pewno przyjdziesz, czy jesteś zdrowa, czy się nic nie dzieje. Są osoby, które odpowiadają, że nie, tym razem nie. Zawsze z mojej strony jest pytanie, a jak sobie radzicie? Czy jest w porządku? Czy to jest tylko ten zły moment? No dobrze, w tym miesiącu nie ma ciebie. Rozumiem, coś się wydarzyło, ale za miesiąc przyjdź, bo żeśmy się stęsknili, bo chcemy ciebie zobaczyć. I to właśnie, to są takie chwile dla rodziców, bo mi się wydaje, że może w prozie życia, w pracy nie otrzymujecie tych słów, jesteś ważny? Tak, dla mnie każdy podopieczny jest ważny i nieważne, czy ich będzie 10, czy 20, czy 100, czy 200 osób. Tak, jesteście ważni.
Jeżeli mogę, tak, to bez talerzyka na Piotrówkę. Mamy jakieś serwetyczki?
Tak.
Przyniosłam.
Nie.
Co ty do picia? Proszę bardzo, kulturalnie.
To jest piękne, że my czerpiemy jedno od drugiej, tak?
A już na spotkanie chodzimy w półtora roku.
Tak.
Półtora roku. Tak. Ja byłam też na świeżo pół roku po śmierci Miłoszka.
Miłoszka. Tak.
Tak. To właśnie było.
Pamiętam nasze pierwsze spotkania, nasz pierwszy płacz.
Tak było. Ja nawet i dalej nie przyjdę tu więcej po tym pierwszym spotkaniu. Mówię, będę tylko siedzieć i płakać.
To nic, ale nie po to jest. Ale to jest jedyne miejsce, gdzie można i trzeba wypłakać, żeby to wszystko przeszło.
Jestem mamą dziewczynki, która zginęła w wypadku podejrzewem. I to już minęło 20 lat, więc mam pewne doświadczenie. I pamiętam, jak myśmy świeżo też po wypadku, w nas tutaj 10 rodziców, 10 rodzin, że tak powiem, spotykaliśmy się, Urząd Miasta udostępnił salę. Do tej pory mam wrażenie, ogromna pamięć właśnie o kontaktach z naszymi pozostałymi rodzicami, jak dało nam ogromnie duszę, to wsparcie. I dlatego właśnie, jak tutaj się odezwała do nas Dorotka i właśnie, że otwiera taką fundację, to z sercem podeszłam do tego, bo chciałam bardzo, może nie tyle wracać sama do tych wspomnień, bo ja już mam to, tak powiem, żałobę przerobioną po tylu latach, ale cieszyłam się, że mogę ewentualnie komuś tym pomóc. I nie wiem na ile, to nie o to chodzi, że ja tutaj jestem ważna, ważni są rodzice, którzy w tym biorą udział, a sama widzę naprawdę i to mnie cieszy, bo już rok czasu, właśnie nawet dzisiaj sobie wspomniałam, że otwartość, jak zmieniły się już podejście tych rodziców. Niektórzy już się uśmiechają, bo do tej pory to było takie straszne zamknięcie, to był ogromny płacz. A te nasze wspólne takie spotkania, rozmowy, ja to, ja tamto, jak tak robiłam, to mnie pomogło. Otworzyło tych pozostałych rodziców. Chwała temu, że coś takiego jest.
To są takie dni, takie, że tu niby wszystko, ale przychodzi jakiś dzień, że rozwala wszystko i koniec.
Urodziny czy coś, idę z córką do koleżanek i człowiek zawsze przed tym wyjściem imprezą płacze, bo sobie wyobrażono, poszedłby z nami, byłby z nami, jego by były urodziny zaraz. czy siostrzenic, czy jakieś takie zwykłe wyjazdy na wieś do rodziców. Dzieci biegają, się bawią, a ty tak siedzisz, w te łza ci leci po tym policzku, bo masz zdjęcia w telefonie, jak jeszcze 2 lata temu biegał razem. Tak, jest.
Jak ja sobie radzę? Tak jak my wszyscy, żałoba przychodzi falami. Są momenty, w których czujemy się silni. Są momenty, kiedy zapadamy się w wielką otchłań pustki, olbrzymiej tęsknoty i braku. I walczymy z czymś, co jest absolutnie bólem, który jest bólem nienaturalnym, wbrew naturze, wbrew porządkowi świata. Przepraszam, trochę głos mi się łamie. Ale już się spinam. Spinam się dla Konrada i dla naszej fundacji, dla wszystkich rodziców. Konrad, jak żeśmy przychodzili jakąś osobę potrzebującą na ulicy, zawsze zabierając Konrada gdzieś do sklepu na zakupy, jak widział kogokolwiek, kto o cokolwiek prosił. Mamusiu, on jest głodny, dajmy mu pieniądze, mamo, kup kanapkę dla tego pana. To zawsze były takie elementy. No ale oczywiście ja brałam to jako dobrą monetę, dobre serduszko małego chłopczyka. Ale również przypominam sobie początki jego gimnazjum. To była też fascynacja, tak jak jego koledzy ze szkoły, tak zwany urbex, czyli chodzenie po pustostanach, opuszczonych budowlach, co też było niebezpieczne, ale o tym mówił. Więc ja go przestrzegałam, mówię, Konrasiu, ja w budownictwie, w nieruchomościach, praktycznie to jest mój zawód, pamiętaj, nie wiem, jak już chodzicie, ja to tłumaczyłam, że za mojej młodości chłopaki z patykami się w wojnę, jakieś wyścigi bawili, tak, no tutaj epoka się zmieniła, pamiętaj, jak coś jest zamknięte, nie wchodź, kwestia bezpieczeństwa, czy to kasku na głowie, czy czegokolwiek. Pamiętaj, że to ma być bezpieczne i mi się wydawało, że jeszcze jak jest to chodzenie po ziemi, dotykamy ziemi, to jest okej, nic się nie wydarzy. Strasznie go fascynowało skoki na bungee, chociaż byliśmy temu no, przeciwni, ale zawsze wydawało nam się, że jest to w ochronie z przepisami bezpieczeństwa, a później te zapędy z ziemi niestety poszły w tą architekturę wysoką. 17, 18 lat to już ten czas wspinania się, chodzenia po wszystkich możliwych drapaczach mur, wysokich budynkach. Jakieś takie pierwsze sygnały o być może coś się dzieje, być może coś wspominał rooftopingu, oczywiście spotkały się z naszą dezaprobatą, z naszym absolutnym sprzeciwem, a później to wszystko ucichło. Natomiast Konrad w wieku 20 lat chciał po swojemu swoistego rodzaju buntu, postanowił, że wyjedzie do Kanady. Miał akurat łatwo, bo miał podwójne obywatelstwo, więc bez problemu mógł być. Chciał spróbować swoich sił tam. Myśmy mieszkali, więc my byliśmy świadomi tego, że no, miesiąc, dwa skończą się pieniążki i po prostu wróci. Nie jako syn marnotrawny, no tylko jako nastolatek poszukujący. Przecież my też kiedyś byliśmy nastolatkami i nam się wydawało, że tak, możemy absolutnie wszystko. No niestety został tam sobie radził, ale również kontynuował swoją pasję. Z kolegami, z rówieśnikami robił to w ukryciu. Miał na TikToku, na Facebooku konto z pseudonimem, więc dla nas nie odnalezienia, tylko jego rówieśnicy. Dopiero te wszystkie filmy, zdjęcia, tragicznie piękne, bo na szczytach budynków zobaczyliśmy po śmierci Konrada, jak został nam dany jego telefon. May 23, 2023 świat się zatrzymał. Konrad spadł. Otrzymałam telefon z ambasady, już nawet nie pamiętam, czy to ambasada kanadyjska czy amerykańska zadzwoniła z informacją. A jak to wszystko słyszałam, to miałam wrażenie, że to jakiś w ogóle jest zły sen. Co ten człowiek do mnie mówi? Że musimy się skontaktować z policją w Toronto. Niedowierzanie. Akurat w tamtym czasie męża nie było, był na wyjeździe służbowym. To mówił, że dzwonił do Konrada, że to w ogóle nie, że to jakiś po prostu żart, nieprawda. Ale niestety nikt nie odbierał telefonu. No a później cała procedura koszmarna. I fakt, i kosztów astronomicznych, ale właściwie to ja sama przez ponad miesiąc czasu tłumaczeń, organizacji tego wszystkiego, żeby ciało Konradka wróciło tu do Polski, żeby go można było pochować w Białymstoku. W ceremonii pogrzebu uczestniczyło paru kolegów zajmujących się również rooftopingiem i w bólu straty, w bólu chowania syna, na pytanie do jednego z chłopaków, co jeszcze musi się wydarzyć, żebyś przestał, otrzymałam odpowiedź: to jest pasja. Ja mogę być kolejny, ale nie przestanę, więc odpowiedź była przerażająca. Myślę, że jest to swoistego rodzaju formą uzależnienia. Natomiast ja myślę, że chyba trzeba mieć więcej uważności w stosunku do tego, co robią nasze dzieci. Aczkolwiek nie wiem, przeznaczenia tego, co się dzieje. Myślę, że nie jesteśmy w stanie, niestety nie panujemy nad wszystkim w życiu. Ja przypominam sobie wszystkie filmy, na TikToku, Instagramie. A niestety tak działają portale. Nie chcą być odpowiedzialni za to, że nie ma w jakiś sposób jakiejś cenzury, że jest to mimo wszystko duży biznes. Te zdjęcia są fotografom czy portalom społecznościowym po prostu sprzedawane. Bo wejście na jakikolwiek dach czy górę budynku jest oczywiście nielegalne. I jak był przygotowany reportaż w telewizji kanadyjskiej o tym, jak dziennikarz, który dotarł do Facebooka i TikToka, chciał o tym porozmawiać, to momentalnie cały profil, wszystkie konta Konrada zostały usunięte, zamazane, żeby nie było dowodów na to, że niebezpieczne zdjęcia, że nie są publikowane. TikTok wszystko i Facebook wszystko zamknął. Myśmy mieli te zdjęcia, ponieważ no wcześniej udało nam się to po prostu zgrać. Dużo złości, złości na wszystko. Na Konrada, na Boga, na świat. Obwinianie siebie, że żeśmy... Dlaczego tak długo był? Trzeba było jechać i go za przysłowiowy karek zabrać i ściągnąć. Obwinianie o wszystko. Myślę, że takie obwinianie i złość każdy rodzic ma po śmierci dziecka. Cokolwiek by się nie zdarzyło. Złość o wszystko. Czy ona maleje? Ta złość, że dziecko, to nie można określić zazdrością, wiesz, to jest właśnie taki złość na brak przyszłości. Był jedynakiem, że nie wejdzie w dorosłe życie, że nie jest na studiach, albo że ich nie zawalił, cokolwiek. To nie muszą być laury i same sukcesy, a po prostu życie. Że coś mu się udało, albo mu się nie udało. Że ma problem, że jego po prostu nie ma, że tej przyszłości nie ma. Ja tęsknię za przyszłością, która już się nigdy nie wydarzy. Ta przyszłość się nigdy nie wydarzy. Na spotkania mam dwóch tatów przychodzi, którzy opowiadali o tym, co się stało, o tragedii, ale też mam wrażenie, że ci mężczyźni to są tak silne jednostki, jeżeli chodzi o osobowość, bo żony z kolei totalnie jeszcze się zatraciły, więc to też jest taki element jakiejś takiej równowagi, kto w związku jest silniejszy, żeby razem nie utonąć. Ktoś musi być o te tyci silniejszy, żeby podać rękę drugiemu. Mąż jest tym aniołem, pomocnikiem od przywiezie, podwiezie, pomoże. Nawet jak trzeba zorganizować dla cudownych podopiecznych wody mineralną, ciasteczko czy kawę, to on mi to nosi. Oczywiście, że jest bardzo kochany. To on pomaga. Na spotkanie jeszcze nie dotarł. Nie. To wszystko kwestia, mam nadzieję, czasu. Ale w konkursie lasoterapii brał udział. Taki przykład, który mi bardzo utkwił w pamięci. Jedna z mam od czasu pierwszego spotkania w Białymstoku. Wiem, że przebywała na oddziale dziennym w szpitalu po stracie kilkunastoletniego syna. Kilka miesięcy temu mogłam rodziców i ich rodziny zabrać do przecudownej na spektakl opery podlaskiej. I zapytałam się, kochana, powiedz, jak ci się podobał spektakl? Na twarzy tej kobiety zobaczyć uśmiech, która mi odpowiedziała, zapomniała na chwilę, właśnie o to chodzi, o tym swoim bólu, że było wspaniale. On był naprawdę bezcenny. Zapominam o swoim bólu. Chociaż mi się zawsze wydaje, że zrobiłam za mało, że zawsze można więcej, co można zaoferować, jak można poszerzyć naszą fundację, co można zaoferować tym rodzicom, ale usłyszałam od jednej z mam takie piękne słowa. Konraś w niebie byłby z ciebie dumny. I to chyba był najlepszy prezent tej mojej pracy. I najlepszy komplement, jaki usłyszałam.
Był to reportaż Joanny Sikory, Szczyt Konrada. Opowiadała Dorota Kamińska-Rybicka.